Misericordia. poniedziałek na rekolekcjach mówiliśmy o tym, że w Bogu jest totalny sprzeciw wobec naszego grzechu. Do tego stopnia, że daje nam swojego Syna, który umiera, żeby zgładzić grzech. Ale równocześnie Pan Bóg dopuszcza na nas konsekwencje naszego grzechu. Dopuszcza też konsekwencje grzechu drugiego człowieka, bo tak niesamowicie szanuje naszą wolność. Jest gotów zapłacić tak wysoką cenę, byleby człowiek był wolny. A tak bardzo mu zależy na naszej wolności, ponieważ tylko wolny człowiek może być podobny do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. I tylko żyjąc w prawdzie, tylko idąc właściwą drogą, czyli realizując właściwy cel życia, i tylko żyjąc swoim prawdziwym życiem, człowiek może być spełniony. I to upodobnienie do Jezusa dzieje się w Chrzcie Świętym. I o tym mówiliśmy wczoraj. Ale w Chrzcie Świętym dokonuje się to upodobnienie do Jezusa też w takim wymiarze, że stajemy się Jego ciałem. Zostajemy wszczepieni w Chrystusa. I jest wiele metafor, które próbują to określić w Biblii. Jest krzew winny, gdzie jesteśmy latoroślami i życie płynie z samego krzewu, od Chrystusa. Jest właśnie ten obraz ciała, gdzie choć liczne są członki, to jedno jest ciało. Tylko cały problem polega na tym, że my bardzo często rozumiemy to tak symbolicznie, w takim najsłabszym tego słowa znaczeniu. I szczególnie jak jeszcze dodamy do tego, że jest to mistyczne ciało, to z tym słowem mistyczne nam się już kojarzy prawie zawsze nierealne, nierzeczywiste. Ale słowo mistyczne nie znaczy nieprawdziwy, nierzeczywisty. To jest najprawdziwsze ciało Jezusa Chrystusa, którego stajemy się częścią. I to upodobnienie do Chrystusa jest tak głębokie i tak prawdziwe, że Jezus po Chrzcie Świętym utożsamia się z nami. Najpiękniej to chyba widać w scenie pod Damaszkiem, kiedy Chrystus zmartwychwstały oświeca w tym spotkaniu Szawła i mówi mu: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A przecież Szaweł nie prześladował Jezusa, tylko prześladował chrześcijan. Tylko że Chrystus utożsamia się z osobą ochrzczoną. To jestem ja. Jeżeli faktycznie przez Chrzest Święty stajemy się ciałem Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus ma jedno ciało, to wszyscy jesteśmy członkami tego samego ciała. I widzimy dopiero w tej perspektywie, że mój grzech nigdy nie jest moją prywatną sprawą. Że mój grzech zawsze dotyka nas wszystkich. Mój grzech zawsze jest odczuwany w całym ciele, które cierpi z tego powodu. To pięknie pokazuje nam liturgia, w której dokonuje się przebaczenie grzechu, chociażby w konfesjonał, że nie dokonuje się tu tylko przebaczenie i pojednanie między mną a Bogiem, ale dzieje się to we wspólnocie Kościoła i przez posługę Kościoła, bo grzech dotknął całego Kościoła. W czasie spowiedzi powszechnej w Eucharystii też prosimy cały Kościół o wstawiennictwo, ale wobec też całego Kościoła uświadamiamy sobie naszą grzeszność i za nią przepraszamy. Spowiadamy się wobec Boga, ale też wobec braci i sióstr, których dotknął mój grzech. Więc ja muszę wiedzieć, że mój grzech ma konsekwencje w całej wspólnocie Kościoła i cały Kościół cierpi z tego powodu. Ale równocześnie muszę pamiętać o tym, że grzech mojego brata jest moją sprawą. Grzech mojego brata jest moją sprawą i nie mogę obok niego przejść obojętnie. Papież Franciszek w tym roku napisał orędzie na Wielki Post, które poświęcił właśnie tematowi obojętności. Mówi, że jesteśmy bardzo często obojętni na wielu płaszczyznach. Obojętni na Boga, obojętni na drugiego człowieka, ale też cały fragment tego orędzia na Wielki Post poświęcił obojętności na grzech naszych braci. I jak czytamy Lamentację i czytamy ten opis tej sytuacji grzechu Izraela i całych konsekwencji, które spadł na naród wybrany, kiedy czytamy ten opis spustoszonej Jerozolimy, zniszczonej świątyni, to zadziwiające jest, że nie ma tam orędownika. Nie ma tam kogoś, kto by się wstawił. I ten brak orędownika jest nie tylko dla nas zadziwiający, ale sam Pan Bóg nie może wyjść z zadziwienia. I przez proroka Izajasza pisze takie słowa. Ujrzał Bóg też, że nie było nikogo i zdumiał się, że nie było orędownika. Zdumiał się, że nie było orędownika. Kilka rozdziałów później będzie tak. Rozglądałem się i nikt nie pomagał. Zdumiewałem się. Nie było nikogo, kto by podtrzymał. To jest taki moment, w którym nie ma sprawiedliwego, który by stanął przed Panem Bogiem i błagał Go za cały naród. Błagałby Go, żeby ocalić. Błagałby Go, żeby niezniszczona została Jerozolima, żeby świątynia ocalała. Brakło Mojżesza, który kiedyś stawiał się przed Panem Bogiem, kiedy ten chciał, jak mówi Pismo Święte, zniszczyć wszystkich, którzy od Niego odstąpili. Mojżesz tak się modlił. Przebacz im, Boże, ten grzech, a jeśli nie, to wymarz mnie natychmiast z Twojej księgi życia, którą napisałeś. Mojżesz staje wobec Boga i mówi, wymarz mnie natychmiast z księgi życia. Nie chcę mieć udziału w tym życiu. Nie chcę być zapisany w tej księdze, jeżeli nie będzie tam moich braci razem ze mną. Jeżeli na nich spadnie kara. W innym miejscu, w Księdze Powtórzonego Prawa jest powiedziane tak. Mojżesz mówi do ludu. Przez 40 dni i 40 nocy leżałem przed obliczem Jahwe, bo Jahwe chciał was wytępić. To nie był paciorek, który Mojżesz zmówił przed Panem Bogiem. To nie była zdrowaśka, którą odmówił w tej intencji. To było 40 dni i 40 nocy leżenia przed Bogiem na modlitwie. W najniższym uniżeniu. To było takie orędownictwo. I Pan na nie wejrzał. Jest wiele takich sytuacji, w których i wiele takich osób, które są takimi orędownikami. Święty Paweł tak się modli. W tradycji Kościoła Izaak Syryjczyk, święta Katarzyna ze Sieny, która mówi, że lepiej dla mnie będzie, jeżeli wszyscy będą zbawieni, a ja będę znosić męki piekielne. Bo nie wyobraża sobie, że mogłoby w niebie nie być jej braci i sióstr. A tu brakuje orędownika. Ale był jeden orędownik. Był ktoś, kto się wstawił za Jerozolimą. Był ktoś, kto się wstawił za narodem wybranym. Kto wejrzał na grzech i stanął przed Bogiem, aby ten grzech został przebaczony. Bo czytamy Lamentację w perspektywie klucza, jakim jest Jezus Chrystus. To On jest orędownikiem. Bo jeśli nawet by kto zgrzeszył, to mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. To słowo rzecznik wobec Ojca to greckie słowo parakletos. Kojarzymy je z Ewangelii Świętego Jana, gdzie tym słowem jest określany Duch Święty, który też jest rzecznikiem wobec Ojca, który jest orędownikiem, wstawiennikiem. Mamy dwóch orędowników wobec Boga, którzy wstawiają się za nami. Jezus Chrystus i Duch Święty. Jak mówi święty Ireneusz, to dwie ręce Boga w świecie. Dwóch orędowników. Na modlitwę których wejrzał Bóg, aby ocalić nas od grzechu. Tylko pytanie, czy ja jestem na ich wzór? Czy ja jestem orędownikiem wobec moich braci i sióstr i swoim życiem odzwierciedlam tę postawę Jezusa? Czy jestem w niej upodobniony? Jak ja reaguję wobec grzechu w Kościele? Wobec grzechu kogoś z moich bliskich, wobec grzechu mojego sąsiada, mojego szefa, wobec grzechu małżonka, wobec grzechu dziecka, wobec grzechu księdza w parafii, wobec grzechu osoby Kościoła. Co się wtedy we mnie uruchamia? Plotka? Pogadajmy o tym grzechu? Opowiedzmy sobie? A słyszałeś, ten to zrobił tak? A może zgorszenie? To ja nie będę do tego kościoła więcej chodzić. Jak tam tyle grzechu. Bunt? Może potępienie? A jest w tobie wtedy postawa orędownika? Kogoś, kto wobec grzechu swojego brata klęka przed Bogiem i błaga Go o zmiłowanie, o nawrócenie. Jest w Ewangelii piękna przypowieść, historia, kiedy Pan Jezus naucza i wielki tłum gromadzi się wokół domu i przychodzi wtedy czterech ludzi niosących paralityka. Nie mogą wejść do środka, więc wychodzą na dach, zrywają ten dach i spuszczają tego człowieka. I ojcowie Kościoła mówią, że ten człowiek jest sparaliżowany swoim własnym grzechem. To grzech nie pozwala mu się ruszyć. I Chrystus też nie koncentruje się na jego uzdrowieniu fizycznym, tylko pierwsze słowa, które do niego mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone. Czym wywołuje oburzenie i musi wtedy tłumaczyć, co łatwiej powiedzieć. Twoje grzechy są odpuszczone, czy wstań, weź swoje łoże i idź. Ale zobaczcie, że w tym człowieku nie ma nic, czym on by zasłużył na to odpuszczenie grzechów. Tam nie ma mowy o tym, że on się nawrócił, nie ma mowy o tym, że on poprosił o spowiedź, nie ma mowy o tym, że zrobił dobrze rachunek sumienia. Tam nic nie jest powiedziane, że ten człowiek cokolwiek robi. Jego tylko położono. A dlaczego został rozgrzeszony? Dlaczego mu odpuszczono grzechy? Bo wejrzał Jezus na wiarę tych czterech, którzy go przynieśli. Wiara tych czterech, wiara Kościoła wystarczyła do odpuszczenia tych grzechów. Czy jest chociaż jedna osoba, którą Jezus uzdrowił, której odpuścił grzechy ze względu na twoją wiarę, ze względu na twoje orędownictwo? Czy jak słyszysz w telewizji o kolejnym skandalu, kolejnym księdzu, który zgrzeszył, który dopuścił się jakiegoś czynu, to klękasz wtedy wieczorem do modlitwy i prosisz Pana Boga, żeby zmiłował się nad nim, żeby konsekwencje tego grzechu nie uderzyły w Kościół za mocno, żeby się nawrócił. Masz w sobie taką postawę? Modlisz się za swoich bliskich o nawrócenie? A jeżeli się modlisz, to ile? Jeden raz wieczorem jesteś obrażony na Boga, że nie wysłuchał tej modlitwy? Czy jak Mojżesz będziesz klęczał albo leżał na ziemi 40 dni i 40 nocy, dopóki nie dojdzie do przebaczenia i nawrócenia? Pan był zdziwiony, że nie było orędownika w Izraelu. Czy Pan się dziwi, że nie ma orędowników w Kościele? Przyjaciel Jezusa Chrystusa to ktoś, kto jest na Jego obraz, na Jego wzór, na Jego miarę. A Jezus jest parakletos, jest orędownikiem. Chcesz być Jego przyjacielem, to musisz być orędownikiem wobec swoich braci i sióstr, bo nasz grzech nie jest naszą prywatną sprawą.
Ważny słuchacz pewnie zauważył, że pierwszego dnia mówiliśmy o wydarzeniach z Wielkiego Piątku, drugiego dnia z Wielkiej Soboty, a dzisiaj wypadałoby powiedzieć o tym, co się stało w niedzielę. Najpierw mówiliśmy o zburzeniu świątyni, miasta świętego, mówiliśmy o zburzeniu, które jest obrazem i zburzenia grzesznika, i zburzenia Syna Bożego, Jego ofiary. Potem o chrzcie, który odnawia w nas łaskę pojednania z Bogiem, a jest dla nas też znakiem upodobnienia z Chrystusem. Jest przejściem przez śmierć wspólnym z Chrystusem pogrzebaniem. No i dzisiaj coś powinno być o zmartwychwstaniu. Nie mówiliśmy o tym, ale taki jest ten pomysł, żeby przygotować się do Triduum, które za chwilę będzie. Lada moment, jutro wieczorem zaczynamy. I Krzysztof zaczął mówić o zmartwychwstaniu, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród umarłych. Zmartwychwstał jako ten, który połączy z sobą w zmartwychwstaniu wszystkich tych, którzy Jemu zawierzą. Ale kiedy tak sobie myślę o tych naszych rekolekcjach, to podejrzewam, że niektórzy z was, a może większość, ma taką myśl w głowie. Chłopaki, już przestańcie. Już wystarczy tego przysmucania. Już powiedzcie coś o zmartwychwstaniu. Powiedzcie coś o tym, że jednak będzie dobrze. Że już wystarczy tego gnębienia nas tutaj tymi prawdami o tym, jak jesteśmy słabi. Tak sobie pomyślałem wczoraj wieczorem, że gdyby nie Kolegium Palestrine, to byłoby nie do wytrzymania w ogóle, co my mówimy. Tak, ja zamierzam powiedzieć o zmartwychwstaniu w najprościej jak się da w C-dur dla muzyków. W najprościej jak się da w kontekście lamentacji. W kontekście lamentacji. Dlaczego? Dlatego, że jestem przekonany, że prorok, który modli się za Jeruzalem i który kończy tą księgę wyzwaniem: Panie, nawróć nas, a nawrócimy się do Ciebie. I potem woła: odnów nasze dni, by były tak jak dawniej. Jak to przełożył tłumacz Biblii Tysiąclecia, dni nasze zamień na dawne. To jest prorok, który nie tylko jest pognębiony tym wszystkim, co się wydarzyło, ale on dlatego się modli, że ma nadzieję. Tylko, żeby uwierzyć w zmartwychwstanie, to trzeba się zmierzyć z prawdą Wielkiego Piątku. Z tym krzykiem, fałszem, ohydą wszelkiego zła. I trzeba to przeżyć na własnej skórze. Bo wiara nie jest tylko światopoglądem. Wiara nie jest czymś, co po prostu jestem wyposażony przez rodziców. Tak mi nauczyli, tak tu jest. Na święta idzie się poświęcić jajkę, ewentualnie do spowiedzi. I potem będzie zmartwychwstanie. Był taki ktoś, kto zmartwychwstał. To nie jest tak. Trzeba przeżyć na własnej skórze Wielki Piątek. Trzeba przeżyć tą ruinę w sobie samym, dostrzec ją. Po co? Po to, żeby w Wielkiej Sobocie, podczas całkowitej ciszy, złożyć ją w grobie. W grobie, a także złożyć ją w tej przepaściach Bożego Miłosierdzia, tego, który wstąpił do otchłani, żeby wyprowadzić tych, którzy w otchłani przebywali. Jak się to przejdzie, jak się przejdzie Wielką Sobotę i Wielki Piątek i Wielką Sobotę, to zmartwychwstanie zaczyna cieszyć. To zmartwychwstanie zaczyna być czymś ważnym. Nie jest tylko okazją do tego, żeby spotkać się przy stole z rodziną, co jest bardzo dobre i miłe i ważne, ale to jest okazja do tego, żeby odnowiło się moje serce. To jest przyczyna, dla której odnawia się moje serce. Jak to jest możliwe, żeby tak to Pan Bóg wymyślił? No Pan Bóg powiedział nam, że chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, Jego synami i córkami. Jeśli tak, to znaczy, że On chce nas doprowadzić do dorosłości. On nie jest kimś, kto chce nas zostawić w tej sytuacji petentów, którzy przychodzą do Niego raz na jakiś czas i załatwiają sprawę przy okienku. I mówią: Panie Boże, dzisiaj mam kłopot z tym, ale wiem, że trzeba Ci podziękować, więc podziękuję Ci jeszcze za tamto. Ale pamiętaj o mojej sprawie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak bardzo wzrasta liczebność ludzi w kościele przed maturą. To jest charakterystyczne. Nagle bardzo wielu tych licealistów jest pobożnymi ludźmi. Spowiadają się, mama za mną mszę daje. Albo jest sprawa do załatwienia, petent przy okienku. No dobrze, że choć tyle. Ale Pan Bóg nie chce, żebyś był petentem przy okienku. On w ogóle tak sobie tego nie pomyślał. On chce, żebyś dorósł. Żebyś był synem albo córką. I On ciebie wychowuje do tego, żebyś był dorosły. Czasem jest tak, że przychodzimy do Pana Boga, żeby zagwarantować sobie pomyślność. Ja myślę, że prawie każdy z nas przychodzi do Boga, żeby zagwarantować sobie pomyślność. Jeśli będę z Panem Bogiem, to On będzie mi błogosławił. To jest taki klasyczny układ, no, braci pierwszego wybrania, tak się widzi, ale nie tylko. A tych, którzy mówią, no to Panu Bogu tutaj pójdę złożyć ofiarę, pomodlę się, On mi zagwarantuje to, że nie wiem, w rodzinie mi się poukłada, że biznes będzie dobrze szedł, że różne inne sprawy, że mąż się zmieni. Bóg nie jest kimś, kto jak święty Mikołaj rozdaje prezenty tym, którzy się do Niego modlą. Bóg chce nas wychować do dorosłości. To znaczy, że On bardzo będzie szanował wybór, jakiego dokonałeś. I będzie bardzo szanował konsekwencje tego wyboru. One są zbawienne dla Ciebie. On chce mieć syna. Nie kogoś, kto mu będzie gwarantował pomyślność. Czasem przychodzimy do Boga, znowu myślę, że większość z nas, ja sam, przychodzimy do Boga dlatego, że On jest gwarantem bezpieczeństwa. Jest kimś, kto mnie zabezpieczy. Kimś, kto usunie lęk ze mnie. Kimś, kto mi pomoże jakąś trudną sytuację zwalczyć, pokonać. Bóg nie jest kimś takim, kto jest jakimś super psychoterapeutą, który usuwa lęk z ludzkiego serca albo pokazuje, jak go przeżyć twórczo. Owszem, czasem daje i to, ale On chce mieć syna, nie pacjenta. A On chce z nami wejść w taką relację, to jest relacją ojca do syna czy córki, to znaczy relacją, która doprowadzi mnie do dorosłości. Dlatego myślę sobie, że trzeba najpierw zobaczyć bardzo dokładnie, jaki On jest i jaki jest Jego pomysł. Dlaczego zmartwychwstanie wydarzyło się w historii świata? I dlaczego Chrystus Pan nie jest kimś, kto był, tylko kimś, kto jest? Nie jest kimś, kto umarł i zmartwychwstał, a teraz nie wiadomo, przebywa gdzieś daleko, tylko jest kimś żywym. Kimś, kogo można spotkać. Kimś, z kim można się wejść w relację. Z kim można się zaprzyjaźnić. Ten pomysł Boga Stworzyciela jest przedziwny. W trzech zdaniach. Po pierwsze, stworzył świat nie dla nas, tylko dla swojego Syna jedynego. Po to, żeby ten świat był odzwierciedleniem piękna Bożego Syna. Dlatego w tym świecie umieścił nas, którzy jesteśmy wolni, którzy możemy wybrać miłość albo ją odrzucić. Ponieważ tylko tacy będziemy podobni do Jego Syna jednorodzonego. Ten świat został nam dany, ale wolność, którą otrzymaliśmy, nie jest licencją na robienie czegokolwiek. Można robić cokolwiek, tylko to jest bez sensu. Wolność, którą otrzymaliśmy, jest wolnością, która pozwala nam faktycznie wykorzystać cały potencjał stworzenia, cały potencjał mnie samego w relacji do Boga, a w konsekwencji w relacji do świata i do innych ludzi. Ta wolność, którą dostaję, jest na prawach i regułach tego stworzonego świata. Ja pozostaję stworzeniem. Jeśli łapię się na tym, że chciałbym się zamienić z Panem Bogiem na miejsca, i Go ustawić tak, żeby On spełniał moje różne polecenia i różne moje oczekiwania i różne moje tam misie i tak dalej. Chce mi się, nie chce mi się. To wówczas jestem śmieszny, bo ja zostaję stworzeniem. Moje życie jest nieskończone, ale to jest, jak mówią matematycy, nieskończoność dyskretna. To znaczy taka, która jest mi dana w pewnych ramach. Bóg mnie stworzył nieskończonym, stworzył mnie do nieskończoności. I do tego, żebym nosił w sobie taką zdolność, jak to mówi Jeremiasz w Lamentacji, że będę złotym naczyniem, które On napełni po brzegi. Jeśli wykorzystuję tą wolność jak licencję do robienia czegokolwiek, to staje się znowu, jak mówi prorok Jeremiasz w Lamentacjach, glinianym naczyniem. Staje się takie naczynie złote, oblepione gliną. Nie ma ani blasku, a nikomu się nie chce do tego niczego wlewać. Bóg mnie tak stworzył, żebym wykorzystał moją wolność tak, żeby użyć całego potencjału mnie samego, całego bogactwa, które we mnie jest. To jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę w tej regule funkcjonował, że On jest Panem i Stworzycielem, a ja jestem stworzeniem, które swój kres i swoje szczęście znajduje w jedności z Nim. Jednocześnie jednak stworzenie jest czymś takim, co daje odpoczynek Bogu. Bóg się smakuje swoim stworzeniem. Pamiętacie, siódmy dzień, szabat? On się rozkoszował swoim stworzeniem, odpoczął w nim. Było mu dobrze tam. To stworzenie jest ojca radością, bo dał synowi coś, co jest piękne. Ale syn, kiedy widzi, że stworzenie odchodzi od ojca, zrobi wszystko, żeby je przywrócić, żeby ono znowu było takie, które będzie ojca cieszyć, które dla ojca będzie znowu odpoczynkiem. I jednocześnie będzie dla nas dobrym miejscem, dobrym ekosystemem do tego, żebyśmy użyli całej tej siły, mocy, wolności, piękna, bogactwa, jakie w nas jest. Do tego przychodzi, cierpi krzyż. Do tego przychodzi, cierpi mękę i przyjmuje śmierć i zmartwychwstaje. I robi coś, co się nie mieści w głowie. Robi coś, co się nie mieści w głowie. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, historię o Tomaszu apostole. Jego się nazywa niewiernym. Ja nie mogę się zgodzić na ten przydomek, który on dostał. Jakoś tak się nie utożsamiam się z tym nazywaniem go niewiernym. To był bardzo rozsądny człowiek. On słyszy 11 ludzi, 11 swoich, 10 swoich znajomych, z którymi spędził ostatnie 3 lata, niektórzy to są jego krewni. I oni mówią, Jezus, którego znaliśmy i którego widzieliśmy na krzyżu i który został zabity i złożony w grobie, on zmartwychwstał. On na nich patrzy jak na wariatów. I mówi, dopóki nie włożę ręki w jego ranę, w boku i dopóki nie zobaczę śladów jego gwoździ na jego rękach, to nie uwierzę. To jest bardzo racjonalna postawa. Bo zmartwychwstanie to jest coś, co się nie mieści w tym świecie. Bóg zrobił wyrwę. Złamał wszelkie reguły gry. Powiedział, fizyka? Jaka tam fizyka? Biologia? Nie interesuje mnie to. No, ja robię coś, co się nie zdarzyło. Coś, co nie jest w ogóle możliwe w tym świecie. Robię coś niebywałego. Stwarzam wszystko nowe. Ten, który był umarły, leżał w grobie, był zawiązany w chusty, teraz z niego jest podniesiony i żyje. Życiem, które się nie skończy. To nie jest wskrzeszenie Łazarza. To nie jest wskrzeszenie, czyli przywrócenie komuś życia biologicznego. To jest danie komuś życia, które jest ponad biologiczne. Chociaż biologię też obejmuje. Robi coś niebywałego. I Tomasz wie, że jak on spotka kogoś, kto wyszedł z grobu, zmartwychwstał, jeżeli on zobaczy nauczyciela, który pokonał śmierć, to jego życie, no nie ma mocnych, ale nie będzie wyglądało tak samo. Się po prostu nie da. Jak żyć z tą wiedzą? Jak żyć z takim faktem? Jak żyć z kimś takim w tym świecie? W tym świecie, w którym każdy z nas próbuje jakoś nałapać tego życia, ile się da. A nagle ktoś ma tyle życia, że ma jego w obfitości, na wieczność. Ktoś jest ponad śmierć, ponad fizykę, ponad biologię, ponad cały ten świat. Ja go znam. Znam go po imieniu. I wiem, jaki ma kształt dłoni i linie papilarne na nim ich widziałem. To jest ktoś taki. Wiara w zmartwychwstanie to jest uwierzyć w ten fakt i w to zdarzenie, w to życie Jezusa Chrystusa, które On ma. To, że On jest żywy, że jest prawdziwy, że nie łudzi. Tylko, że jest kimś, kto naprawdę pokonał te wszystkie ograniczenia. Pokonał i śmierć, pokonał i grzech, cierpienie. Pokonał to wszystko. Pokonał to wszystko, co mnie oblepia jak glina złote naczynie. No i proszę księdza, jak to mówiłem wczoraj, jak to zrobić? Jak uwierzyć w zmartwychwstanie? Po pierwsze, przeżyj Wielki Piątek. Po drugie, przeżyj Wielką Sobotę. A po trzecie, zacznij wołać, jak prorok Jeremiasz. Księga Lamentacji kończy się jego modlitwą. Tę modlitwę Kościół co roku celebruje. Co roku ją śpiewa do Boga. Zamienił 2 ostatnie wersety. Ładną zrobił zmianę w tej modlitwie. Bo 2 ostatnie wersety, jak weźmiecie Księgę Pisma, to zobaczycie, że są raczej ponure, zostawiają pytanie. A Kościół mówi, a my już znamy odpowiedź. Zamienili ostatnie 2 zdania miejscami. I tak modlitwa się właśnie kończy tym. Nawróć nas, Panie, a nawrócimy się do Ciebie. Odmień dni nasze na dawne. To jest sposób na to, żeby uwierzyć w zmartwychwstanie. Bóg nie gardzi modlitwą, która się zaczyna od słowa jeśli. Jeśli jesteś żywy i prawdziwy. Bóg nie gardzi modlitwą, która jest przyznaniem się do swojej niewiary. Bóg nie gardzi modlitwą właśnie Jeremiasza, pełnego goryczy i bólu wobec zburzenia, które ogląda. Bóg nie gardzi żadnym słowem, które do Niego kierujemy. Zawołać do Pana o to, żebym uwierzył w zmartwychwstałego i żebym uwierzył w to, jaka jest perspektywa przede mną, którą On otworzył. Perspektywa, która wynika z pojednania. Perspektywa, która nie jest zarezerwowana dla świętych, dla bardzo nielicznych księży, dla mistyków. To jest perspektywa dla mnie, ochrzczonego człowieka, który razem z Nim umarłem i z Nim zmartwychwstaję. Za chwilę usłyszymy początek tej modlitwy. I chciałbym was prosić, żebyście nie uciekali z Kościoła. tylko żebyście się pomodlili wołaniem Jeremiasza, tym, które on zaniósł na końcu Księgi Lamentacji. Potraktujcie to jako własną modlitwę. Nie bójcie się zamknąć oczu czy uklęknąć, jeśli w tym wam to pomoże. Przed Bogiem klękacie, nie przed ludźmi. I potraktujcie jako waszą modlitwę wołania do Boga o to, żeby On odnowił nasze dni na dawne. A to jak było na początku, kiedy On się cieszył stworzeniem, kiedy Syn był obdarowany tym światem, kiedy moja wolność nie sprzeciwiała się Jego. A po oracji Krzysztof udzieli nam błogosławieństwa na koniec tych rekolekcji. Z tym błogosławieństwem jest związany odpust zupełny. A jeżeli tą modlitwę Jeremiasza przeżyjemy modlitewnie, to spełnimy wszystkie zasadnicze warunki odpustu zupełnego, którymi są, przypomnę, przyjęcie Komunii Świętej w ten dzień, wysłuchanie przynajmniej 3 nauk rekolekcyjnych, bardzo mi przykro, i właśnie modlitwa w intencjach papieża, w tych, których papież się modli. Jest jeszcze jeden warunek, który jest trudny do spełnienia, ale myślę, że Pan będzie dzisiaj hojny w miłosierdzie. To jest taki warunek, który polega na tym, że nie jesteśmy przywiązani do żadnego grzechu. Czyli trzeba zbudzić sobie jednak taki żal i powiedzieć: Panie Boże, z Tobą chcę być, a nie obok Ciebie. Chcę być dla Ciebie naczyniem, a nie dla siebie. I trzeba powiedzieć sobie: odrzucam grzech. Pomódlmy się, przyjmijmy błogosławieństwo po tej modlitwie, a potem Krzysztofa jeszcze będzie można spotkać w sklepiku na Krużgankach.